ja praktycznie żyję górami od wyjazdu do wyjazdu, bo jak wracam, to szykuję się do następnego wyjazdu praktycznie. No tak już to jest od lat, że góry wypełniają większość mojego planowania, co na przyszłość. 40 lat po tych górach chodzę, wspinam się, to tak można powiedzieć jak nauk. I ja już sobie czasami tak postanawiałem, że no niby już nie muszę nic udowadniać, nie? Że potrafię wejść na jakąś tam górę. Ale później ten czas taki mija i znowu ta w środku taka tęsknota za tą walką chyba, no bo tak to rozumiem, bo już samo wejście na szczyt to nie jest coś takiego euforycznego, jak to ludzie czasami opisują, że się wchodzi i się coś tam przeżywa. Ale jest ta przyjemność, że skończyłem tą robotę, tą walkę właśnie o te wejście. A później w dół szybko, tak jak teraz byłem 10 sierpnia o 6 rano na Mont Blancu, no to 15 minut jakieś tam zdjęcia. Nie chce się tam stać, bo jest potwornie zimno, wieje wiatr zazwyczaj na szczycie. No a po drugie, człowiek wie, ile godzin musi jeszcze w dół schodzić i wrócić na czas, bo samo wejście to nie jest sukces. Trzeba zejść jeszcze. Halo? Dobrze. No dobrze, w tym razie. Co, idziemy na podwórko z tymi herbatkami, kawami? Idziemy na podwórko, tak? Chyba na drugim roku studiów. Pojechałem w Tatry po prostu z kolegą motorem. No i tak się zaczęło jeżdżenie po Tatrach i wspinanie się. Później jakiś wyjazd w Alpy. Dopiero po chorobie, jako już niepełnosprawny, zdobywałem te najwyższe szczyty. 3 razy w Andach, 2 razy wszedłem na Aconcagua, raz samotnie, drugi raz prowadząc wyprawę zrobiłem trawers Aconcagua, czyli z jednej strony wejście, a zejście na drugą stronę z jednym człowiekiem, który jako jedyny z tej wyprawy dał rady wejść. No niestety duże mrozy zdziesiątkowały w obozie trzecim ten zespół mój. No ja tylko z nim wszedłem na ten szczyt. Później byłem jeszcze w górach Pamiru, to jest w Kirgizji, i wchodziłem na pik Lenina w ostatnim obozie przed atakiem szczytowym. Potężne załamanie pogody było, mieliśmy bardzo kiepski namiot. Porwało ten namiot, ledwie żeśmy noc przeżyli, wycofaliśmy się. No i ten mój partner, z którym ja się wspinałem, miał po prostu dość. No niestety nie wszedłem na ten szczyt. Byłem w Patagonii również, aż przy ziemi ognistej byłem przy Fitzroyu i Cerro Torre, ale już tylko turystycznie. No przepiękne góry, przepiękne ściany wspinaczkowe, no i przyroda.
Jesteśmy w Nido de Condores, 5300. 5300, no więc na szczycie jest chyba koszmar. Nie wiem, co to będzie dalej, ale prawdopodobnie przy takiej temperaturze nie da się wejść.
Człowiek nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić, czego potrafi dokonać, jeśli się odważy. A zwykle się ludzie nie odważają, bo rzeczy są trudne. No i w momencie, kiedy robimy ten krok ku tej górze, to i ta góra do nas jakby się przybliża. No jadąc w wysokie góry, trzeba mieć tą świadomość, że to jest wysokość, że to jest odległość, bo przecież jedna taka dolina w Himalajach, moglibyśmy wrzucić całe polskie, i czeskie i słowackie Tatry. Mówi to o ogromie i o wysiłku, który musimy pokonywać, bo im wyższe góry, tym więcej trzeba iść dni do bazy, dochodzić, to są zmęczenia. No i później ta walka też jest rozłożona na etapy. To nie da się wejść, jak to się mówi, tak jak na Mont Blanc w ciągu 2 dni, 3 dni. Chcę czasami sobie udowodnić, że te rzeczy niemożliwe są możliwe.
Jak się czujesz? Roman? Jak myślisz o jutrze? Spokojnie?
No.
Pogoda jest dobra, nie?
Przy pierwszej operacji, kiedy wycięto mi te jelito grube, no oczywiście był to ból pooperacyjny, dla mnie niepojęty, bo ja praktycznie w wieku 50 lat pierwszy raz zachorowałem i to już od razu tak poważnie. W sumie rok i 3 miesiące po szpitalach różnych. I moje myślenie o bólu było, że to jest coś strasznego, ta pierwsza operacja. Natomiast dopiero się przekonałem, czym naprawdę jest ból przed tą drugą operacją, kiedy przeciwbólowe tabletki przestały pomagać, zacząłem jakieś brać zastrzyki. Potężny ból, byłem sparaliżowany, leżałem na łóżku. Pod koniec tego pobytu przedoperacyjny to musiałem używać morfiny, więc...
To nie... Płakał pan?
No, tak. Ale człowiek jak leży w czterech ścianach, to sobie może na to pozwolić, nie? Oczywiście chłopaki nie płaczą, nie, to nieprawda.
A kiedy pan powiedział swoim lekarzom, tuż po operacji, bo 4 miesiące później, że chce pan pójść w góry, to co mówili?
Nawet i teraz mówią to samo, że no jest to jakieś zbyt ryzykowne wyzwanie przy tym schorzeniu. Gorzej bym się czuł ja osobiście, gdybym nic nie robił. Być może, że ta choroba by spowodowała większe spustoszenie, bo właśnie ta energia, satysfakcja i radość z tego, że człowiek potrafi mimo swojego schorzenia, mimo cierpienia, bo przecież to się na okrągło z tym żyjemy, ale jeśli potrafimy z tym żyć i czegoś dokonywać, no to już nasz wybór. No ja przede wszystkim robię to dla siebie.
A jeszcze ponad 400 metrów. Dziś jest sobota. Weekend. Muszę zbiegać.
Każdy ma swoją górę, każdy ma swój ten Everest w życiu, nie? I do którego zmierza. I dla jednego to będzie rzeczywiście realna góra, a dla drugiego właśnie tą górą będzie ta choroba, z którą walczy. Wielu ludzi na samym starcie poddaje się i mówiąc, że to już jest koniec, jest to na mnie wyrok. W umyśle destrukcja powstaje taka, że nie do odrobienia czasami. My obserwujemy takich ludzi, dlatego też staramy się przychodzić do ludzi, którzy są przed zabiegiem operacyjnym, by im powiedzieć, że da się z tym jakoś funkcjonować i nawet na niezłym poziomie przy dzisiejszej medycynie i przy dzisiejszym zaopatrzeniu w sprzęt dla niepełnosprawnych. No więc musimy się z tym pogodzić, bo to jest jedyna alternatywa. To daje nam szansę jakby na drugie życie i bardzo wiele osób, tak jak i ja, wierzy w to.
Zaraz po ruszeniu z czwórki na wysokości 5850 spotkałem Czerliczyków, którzy wracali ze szczytu, ale dwóch było w skrajnym wycieńczeniu. Wziąłem jeden worek tego Czerliczyka, bo już ledwie szedł. Już prawie doniosłem do trójki, a oni dopiero schodzą, są na górze. Troszkę się polepszyła pogoda, ale wie, jest.
Każdy szczyt zawiera w sobie element ryzyka i on, tak jak na przykład Aconcagua, najwyższy szczyt to był Ameryk, nie? Aconcagua porównują do kobiety, że jest wystrojona, piękna, ale potrafi pokazać swoje zło, nie? Swoje pazury. Kiedy się załamuje pogoda, ona się staje koszmarna. Wtedy jest duży wiatr, opad śniegu, jest mróz. Tak jak ostatnio byłem do minus 35 w nocy, spadała temperatura. Proszę sobie wyobrazić, w namiocie, oprócz tego, że śpimy tam, a wieje wiatr, to musimy przygotować posiłek, zamrożony lód, roztopić do wody do 0 stopni później, żeby ugotować coś, co się zwie herbatą, bo to nie jest herbata, nie? Na tej wysokości. Zapomnijmy o jakimś takim luksusie, gdzie człowiek 2 tygodnie na przykład się nie myje w ogóle, no bo nie ma jak. To są wszystko rzeczy takie trudne, które musimy sobie wkalkulować w każdą wyprawę.
To jak tam chłopcy po nocy się czujemy?
Widać.
Dzisiaj w nocy, tak jak Janek na termometrze stwierdził, że skali zabrakło. Musiało być ponad 30 stopni, minus.
Tamten chłopak miał rację, jak tutaj minus 35 wychodzi, to jak to 50 spokojnie.
Dziwisz się, że paluchy czarne przywieźli.
No. No i czasami w tych wysokich górach, na wysokości na przykład, prawie 6 tysięcy, no przecież mając to mnie, trzeba przy sobie coś tam robić. No, ja na spotkaniach z ludźmi niepełnosprawnymi, którzy podobnie jak ja mają te same schorzenia, często ci ludzie narzekają na to, że mu to nie wychodzi, tamto nie wychodzi. Ja wtedy mówię, a co byś człowieku zrobił, gdybyś leżał w namiocie minus 35 stopni na leżąco, bez łazienki i musisz to samo zrobić, nie? No i właśnie robię to. Ja wtedy nad maszynką gazową gdzieś tam włączam, podgrzewam, żeby te plastry jakoś w ogóle się przykleiły, prawda? Więc to są takie czynności, które są niewyobrażalne. W normalnych warunkach człowiek nie doceni szklanki herbaty. Taka jest prawda. I wtedy ta szklanka herbaty ma rzeczywiście wartość no, jakiegoś aretasu.
Wreszcie w namiocie dotarłem. Nie będę mógł odpocząć. Jest bardzo zimno. Tak wygląda dziś popołudniowa.
Ja w większości wchodzę samotnie, ale jeśli jesteśmy z ludźmi, a wyprawę prowadziłem, będąc już niepełnosprawny, miałem 4 osoby, poznaję się tych ludzi w obliczu takiego zagrożenia, na przykład załamania pogody, to z człowieka wychodzi i dobro, i zło. To jest nabywanie również odporności właśnie takiej psychicznej, która pomaga na przykład przy chorobie już tutaj i na nizinach, potrafi nam później umieć z tą chorobą jakby walczyć, bo odporność psychiczna jest najważniejsza w chorobie, czyli pokonanie w myśleniu tej choroby. Psychika człowieka, jeśli nie jest trenowana, jeśli nie jest wystawiana na próbę, to może być w sekundę załamana. Jeśli ja patrzę na tą górę z daleka i widzę na przykład ścianę, którą muszę wejść, idę i właśnie ten moment pokonywania, wchodzenia w trudny jakiś odcinek, bo tak jak na przykład idę przez lodowiec, wiem, że są szczeliny i że mogę wpaść, no ten strach jest, nie? I można użyć każdego pretekstu, by dalej nie iść. Można powiedzieć, no ale tak, ja jestem niepełnosprawny, ale jak nie wejdę, przecież nikt mi głowy nie utnie, nie? Moim celem jest wejście na szczyt, a nie leżenie w namiocie czy powrót do bazy. I to jest ten moment, kiedy w człowieku narasta uczucie siły takiej, no bo muszę wyjść, założyć raki, zawiązać, w tym czasie ręce odmarzają, więc muszę je wrócić, rozmasować, rozgrzać. To są rzeczy takie bardzo trudne do pokonania, bo człowiek zawsze może powiedzieć, że jest za zimno, jest za duży wiatr. No i wtedy decyduje o tym ta część psychiczna człowieka, że no decyduje się wyjść, mimo że jest ciężko.
Zostałem sam, w trójce chłopcy poszli do bazy, ponieważ brak jeszcze dostatecznej aklimatyzacji. Ja zdecydowałem się zostać tutaj. Na jutro wrócić do obozu i będziemy próbowali dostać się do czwartego, do Berlina. Jest bardzo zimno. W nocy było około 30 stopni.
Bardzo lubię się wspinać samotnie właśnie na takie wysokie góry. Ja byłem dwukrotnie w Andach sam. W nocy musiałem wstawać, otrząsać ten śnieg. Po drugie, no co można robić 24 godziny na dobie w namiocie leżąc? Nie? No to zawsze wracam do tego miejsca, w którym mieszkam i żyję. I wtedy sobie coś tam planuję, że to zrobię, tamto zrobię. I wtedy jest lżej. Zdobywanie szczytów nie kończy się na szczycie, a kończy się w bazie, w zasadzie w domu. Nie, że bezpiecznie jest. Bo wiele ludzi zdobyło szczyty i zostało na nich. Staram się jakoś tam wyrabiać, żeby przynajmniej obejście na zewnątrz było jako tako zadbane. Nie jest może idealnie, ale nie najgorzej, myślę. Dopóki człowiek zdrowy, no to jakieś te rzeczy takie na co dzień nie bardzo docenia. Choćby nawet tu, gdzie mieszkam. Nie? Ja to miałem przecież od lat. Ale jakoś tak nie bardzo mi się chciało tutaj coś robić. Dopiero po chorobie jakbym dostrzegł szansę na to, żeby mieszkać inaczej, żeby coś zrobić, dokonać. Tak samo z górami. Ja dopóki nie zachorowałem, nie byłem w żadnych wysokich górach, oprócz Alp oczywiście. Paradoks, ale dzięki chorobie zaliczyłem 4 wyprawy wysokogórskie. Brzmi to może tak śmiesznie, dzięki chorobie. Tak samo jak dzięki chorobie mam dom wybudowany tutaj, bo dopóki byłem zdrowy, nie zabierałem się do tej pracy, żeby czegoś dokonać. Natomiast po tej chorobie jakbym otrzymał takiej pozytywnej energii dużo do robienia, do pracowania, do wytwarzania czegoś, czego kiedyś nie robiłem w ogóle.
Gdyby los przed panem postawił jeszcze bardzo trudne doświadczenia życiowe, jest pan pewien, że podniósłby pan się z takiego nieszczęścia, po ludzku rozumianego?
Po przejściach takich wielomiesięcznych, chorobowych, ta bezsilność człowieka dopada, nie? No ale najgorszym jest ból. Natomiast jeśli się potrafi pozbyć tego bólu, to wtedy chęć życia powraca.